W studiu w Warszawie są już Krzysztof Ziemiec i jego gość. Witamy.
Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry państwu.
Zima nie zaskoczyła drogowców, przynajmniej w Warszawie, ale inflacja chyba zaskakuje co najmniej większość Polaków, ale też chyba rząd, mam nadzieję, że zaskakuje, no bo sytuacja jest taka, że co czwarty Polak, to są badania przez firmę Kantar przeprowadzone, co czwarty Polak jest zmuszony już teraz do cięcia wydatków na żywność, a co drugi przedsiębiorca tnie na paliwach.
No, inflacja w tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się my, nasza gospodarka, ale nie tylko nasza, to gospodarka europejska czy szerzej światowa po koronawirusie, właściwie w trakcie epidemii, bo przecież jesteśmy w trakcie kolejnej fali, nikogo nie zaskakuje, że jest kryzys i są perturbacje, od dawna
tylko,
o tym wiedzieliśmy.
I wyborcy PiSu pewnie nie do końca wiedzą, jak jest w Europie, nie muszą też wiedzieć, tak? Patrzą przez pryzmat własnej kieszeni,
oczywiście,
własnego portfela, a tam jest coraz mniej.
Oczywiście,
realnie.
Ale trzeba też to powiedzieć, że to nie jest problem nasz, a można powiedzieć, że to nawet nie jest problem przede wszystkim nasz, bo te perturbacje gospodarcze w innych krajach, tych krajach również wysoko rozwiniętych, z mocnymi gospodarkami są znacznie, znacznie większe. No, my jednak dzięki działaniom rządu właśnie, który nie był zaskoczony, tylko szybko działał poprzez tarczę antykryzysową, tarczę finansową, ratowaliśmy miejsca pracy, no kilka milionów miejsc pracy uratowaliśmy. Jak trudno sytuacja by dzisiaj wyglądała w Polsce, gdybyśmy tych działań wtedy nie podjęli. Mielibyśmy być może taką sytuację jak w Grecji czy w Hiszpanii, gdzie to bezrobocie sięga nawet prawie 15%. U nas bije, no można powiedzieć, rekordy, ale te dolne rekordy, 3,4% bezrobocia tylko w Polsce,
na tle
Europy, gdzie jest 6,6%, a w strefie euro, przepraszam, 7,3%. Więc rzeczywiście ta sytuacja w Polsce z inflacją jest trudna i z tym walczymy dzisiaj, natomiast udało nam się uniknąć największego zła, jakim był gwałtowny wzrost bezrobocia.
Są zapowiedzi tarczy, pewnie wiele osób gdzieś tam uspokoiło to, ale co potem? Co potem, bo ta tarcza też jest na kilka miesięcy, jeśli sytuacja będzie trudna, co dalej?
Tarcza jest w dużej mierze na ten najtrudniejszy okres, który przed nami, okres zimowy. Potem będziemy reagować w zależności od sytuacji. No, to jest tak, że musimy rzeczywiście być przygotowani na elastyczne podejście do sytuacji. Wiele procesów, które są, no, nie daje się przewidzieć bardzo dłuższej, długiej perspektywie.
Czyli co, od maja kolejna tarcza czasu, wtedy, gdyby się sytuacja nadal nie wyklarowała?
Tego na pewno nie wykluczamy, że jakieś elementy osłonowe w dalszym ciągu będą niezbędne. W tej chwili ważne jest to, żeby dać Polakom ulgę na zimę, no bo to jest ten okres, kiedy zużywamy najwięcej energii, bo głównie ceny energii tutaj będą przecież grały rolę, one się przekładają na wszystkie inne ceny, również na ceny żywności. Stąd te działania w tarczy są głównie skierowane w tym kierunku, obniżka tych podatków pośrednich, VAT-u, akcyzy.
To zaraz zapytam dokładnie, ile to nam przyniesie oszczędności, ale jeszcze zacytuję panu wypowiedź Sławomira Dudka, to jest doktor ekonomii związany z Leszkiem Balcerowiczem. Kilka dni temu tu w tym studiu powiedział, że taniej będzie tylko przez 3 miesiące, ale to nie rozwiąże problemu. Rząd nie zajął się przyczynami inflacji, tylko przeciwdziała skutkom. Rząd zaproponował garść leków przeciwbólowych, które nie rozwiązują problemu, a za 3 miesiące przestaną
panie
działać.
Panie doktorze, tak powiem, z całym szacunkiem dla ekspertów, niektórych ekspertów się w tej sprawie wypowiadają, łatwo jest krytykować, ale jakoś w tych wypowiedziach trudno znaleźć receptę, jak to właśnie walczyć z tymi przyczynami inflacji, które leżą poza Polską. No, nie wiem, jak mielibyśmy spowodować obniżenie na rynkach światowych ceny gazu. Nie jesteśmy przecież tym krajem, który dysponuje złożami gazu i nie możemy tutaj w tej grze uczestniczyć.
Pewnie trzeba było wziąć telefon i zadzwonić do Moskwy.
No pewnie tak, prawda? Albo do jeszcze innych krajów, które rzeczywiście chociażby na Zatoką Perską, które ten gaz sprzedają, czy do tych krajów, które są producentami ropy naftowej. No to tak nie działa po prostu. Jesteśmy uzależnieni w dużej mierze od surowców, które do Polski trafiają. No ropa i gaz tutaj przede wszystkim. Jesteśmy ofiarami, można powiedzieć, w tej chwili polityki klimatycznej Unii Europejskiej, bo przecież wzrost cen produkcji energii elektrycznej przede wszystkim jest spowodowany właśnie rosnącą ceną tych certyfikatów za emisję CO2, no tu jest, mamy skokowy wzrost.
Ja
w
to rozumiem.
Roku.
Pytanie, czy ta tarcza, czy te ograniczenia, które zaproponował rząd, wystarczą rzeczywiście? Czy Polacy po pierwsze to odczują, a po drugie wystarczą tak, żeby gospodarka też nie ucierpiała przez te kilka miesięcy?
Polacy to odczują na pewno i to już wkrótce, bo jeśli chodzi o paliwa płynne, o benzynę, jeszcze przed świętami przecież ta obniżka zadziała, to będzie pewnie realnie około 30 groszy na litrze. Bardzo odczuwalna różnica. Jeśli chodzi o kwestie cen energii i gazu, to oczywiście
Pan mówi
to nie
30,
jest tak,
ale też eksperci mówią góra 19.
No, 19 to jest na samej obniżce akcyzy, ale są jeszcze inne składniki. Podatek tak zwany podatek handlowy, który również redukujemy, znosimy w tym przypadku, ale to spowoduje również inne jeszcze te ruchy w dół, także około 30, tak przewidujemy, to powinno być rzeczywiście groszy. Natomiast dodatkowo przecież mówimy też o dopłatach dla tych mniej zamożnych, którzy najbardziej odczują rzeczywiście ten wzrost cen i to będą bardzo realne pieniądze, które trafią do,
miały być dla wszystkich,
do ponad 5 milionów gospodarstw domowych. To
miały
jest
być dla
ogromny
wszystkich
krok.
I też miały być do prądu. Ja przypomnę, że wczoraj prezes URE zatwierdził dwucyfrowe podwyżki cen prądu na przyszły rok. To jest znów kolejna rzecz, która Polaków pewnie przerazi.
Panie redaktorze, te dopłaty również zawierają w sobie to zniwelowanie skutków podwyżek cen prądu, ale to są działania dwustopniowe, jak powiedziałem, bo z jednej strony, jeśli chodzi o prąd, znosimy akcyzę na prąd i obniżamy VAT na prąd w bardzo wyraźny sposób z 23 do 5%. Więc to jest bardzo wyraźne obniżenie tutaj tych kosztów, które...
Kończąc ten temat, panie premierze, jaką inflację prognozuje pan na początek przyszłego roku? Jak może się zacząć styczeń?
Ja poprosiłem rzeczywiście analityków Banku Pekao S.A., żeby tam jest bardzo dobry zespół analityczny. Taką analizę otrzymałem. Te działania, które podjęliśmy, które zostały zaprezentowane na konferencji przeze mnie i przez pana premiera Morawieckiego, one powinny dać efekt obniżki tej górki inflacji na początku przyszłego roku o 1%. Czyli jeśli byśmy założyli, a takie były założenia, że ta inflacja sięgnie nawet 8%, to mówilibyśmy o spłaszczeniu do 7%, a w skali roku, całego przyszłego roku, to byłoby wpływ na inflację na poziomie od 0,3% do 0,5%, ale nawet nie jest najważniejsze to, ile inflacja spadnie. Ważne jest to, że tak naprawdę te działania zniwelują taką presję inflacyjną, czyli spowodują, że inflacja nie będzie rosła, a to nam przecież by w przeciwnym wypadku groziło.
Jacek Sasin, przypomnę, jest naszym gościem. Panie premierze, przejdźmy do innych tematów, do tej energetyki wrócimy jeszcze w internetowej części. Czy minister Łukasz Mejza pożegna się z rządem?
Takiej decyzji w żadnym wypadku nie ma. Na ten moment mamy jakby słowo przeciwko słowu. Czyli z jednej strony mamy publikację prasową, z drugiej strony mamy oświadczenie pana ministra Mejzy. Z tego co wiem, odpowiednie służby badają oświadczenia majątkowe pana ministra i od tego będzie zależała jego przyszłość. Jeśli się okaże, że nie ma nieprawidłowości, że tutaj te działania nie wykażą, że pan minister w jakikolwiek sposób uchybił prawo, czy takim też, można powiedzieć, dobrym obyczajom, to oczywiście będą musiały być konsekwencje, ale dzisiaj absolutnie nie można tego w żaden sposób przesądzać.
Ja rozumiem, tylko chodzi tak, o moralny wymiar firmy czy działalności pana ministra Mejzy, to z jednej strony, a z drugiej no jednak wizerunek, który no, kładzie się cieniem na cały rząd. Zresztą, tak jak pan tutaj, Marek Suski mówił wczoraj, ale są też głosy z jądra Prawa i Sprawiedliwości, które mówią, że trzeba takie rzeczy ucinać i czekają na decyzję bardzo szybko.
Ale szanowny panie redaktorze, no też nie może być tak, że członkowie rządu będą odwoływani na podstawie artykułu w gazecie, no bo też mamy swoje doświadczenia i wiemy, że często tego typu artykuły no, opierają się, no, mówiąc delikatnie, na tak powiem, bardzo kruchych przesłankach albo wręcz informacje, które są podawane, zupełnie mijają się z prawdą. Czyli to musi być zbadane, musi być wyjaśnione. Oczywiście nie można tego typu rzeczy, informacji lekceważyć, ale nie można też wierzyć im tak zupełnie a priori.
Rafał Trzaskowski wczoraj powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość słono zapłaci za to wszystko. Spory rachunek. Może nie warto czekać.
Ale my mamy świadomość tego, że jesteśmy bardzo surowo oceniani przez Polaków, przez wyborców. Media nas chłostają. Na pewno żadne przewinienie ludzi, którzy tak powiem tworzą ten rząd, czy szerzej ekipę rządzącą Prawa i Sprawiedliwości nie ujdzie uwagi opinii publicznej. Staramy się zachować jak najwyższe standardy rzeczywiście w naszej działalności. Myślę, że przez ostatnie 6 lat to udowodniliśmy i jak mówię, eliminujemy bez jakiegoś
żadnego. Po prostu chodzi o to, że rząd dzisiaj wisi na jednym głosie pana właśnie ministra Mejzy i dlatego jest tak istotny.
No na pewno jest zawsze tak, że jeśli ta większość parlamentarna jest większa, to też sytuacja dla większości parlamentarnej jest bardziej komfortowa, ale to też nie jest, panie redaktorze, w ten sposób, że my jesteśmy gotowi zrezygnować jednak z wysokich standardów, które wprowadziliśmy w polityce z tego względu, że mamy taką, a nie inną sytuację polityczną. Wiemy, że to jest droga donikąd.
Mamy złą sytuację zdrowotną i o tym już w internetowej części naszej rozmowy zapraszamy i czekamy. RMF24.pl i Radio RMF24. Przypomnę, Jacek Sasin jest naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Panie premierze, dotarła do Europy informacja o nowym wariancie SARS-CoV-2 z Afryki. Jest na tyle groźna, że wczoraj spowodowała duże spustoszenie na giełdach papierów wartościowych właściwie w całej Europie. No ale my sobie nawet nie radzimy do końca z czwartą falą. Opozycja mówi, rząd śpi, nic nie robi, liczba zgonów rośnie i to w przerażającym tempie.
Nie, to jest absolutnie nieprawdziwa teza, że rząd śpi. Rząd cały czas nie tylko monitoruje tą sytuację, ale pracujemy nad tym, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo zdrowotne. Przecież pokazaliśmy również przy tych poprzednich falach, że potrafimy to robić. Potrafimy zapewnić chociażby dostęp do łóżek szpitalnych, do profesjonalnej opieki medycznej. To nie we wszystkich krajach było normą. W wielu krajach rządy sobie z tym nie radziły. My sobie z tym poradziliśmy. Natomiast no, jest ważna sprawa rzeczywiście, żeby zachęcić Polaków dzisiaj do tego, aby znacznie więcej z nas osób się zaszczepiło.
Jak to zrobić? Bo były różnego rodzaju loterie, promocje, reklamy i Polacy nie chcą tego robić.
No tak, ale powiem to, że no, jest droga oczywiście taka, którą również stosują inne kraje. Droga nakazów, droga restrykcji.
To dobra droga?
Droga podziałów. Ja nie uważam, żeby to była dobra droga. Polacy są, jacy są. Prawda? My jakby jesteśmy przekorni wobec tego typu różnych narzucanych rozwiązań. To jest również spuścizna naszej historii. Myślę, że jednak ta akcja informacyjna, docieranie, pokazywanie, że niezaszczepienie się wystawia na znacznie większe niebezpieczeństwo siebie, swoich bliskich, osób, z którymi się stykamy, to jest droga najlepsza.
PSR ma taki pomysł, 600 zł za szczepienie. Może to zachęci Polaków?
Pewnie można o tym byłoby też i rozmawiać, żeby różnego rodzaju zachęty stosować. Droga zachęt jest na pewno znacznie lepsza niż droga zakazów i segregacji. Myślę, że w polskich warunkach po prostu ta droga nakazów nie będzie drogą, która znajdzie zrozumienie.
Zakazy, segregacja to brzmi bardzo groźnie i pewnie nikt z nas by tego nie chciał, ale z drugiej strony wiele osób postuluje, dlaczego nie wprowadzić certyfikatów takich tych europejskich covidowych w Polsce. We Francji, we Włoszech, żeby wejść do restauracji, do kina, teatru, czy nawet czasem do sklepu, trzeba pokazać ten tak zwany paszport. U nas jest to w ogóle niewymagane.
Ja myślę, że jeśli inne rzeczywiście działania nie przyniosą efektów, to być może trzeba będzie również tego typu działania przeprowadzić, jak pan redaktor mówi. Ale też ważne, żeby one się cieszyły pewnym poparciem społecznym, bo każde działanie, które no, będzie odrzucane przez społeczeństwo, no nie będzie z natury rzeczy, nie będzie skuteczne.
To jakie
będzie
inne
obchodzone
działanie, panie premierze, można dzisiaj zrobić? Jakie inne działania planuje rząd?
W zakresie szczepień? W zakresie,
ogólnie przeciwdziałaniu. Tak jak powiedziałem, specjaliści, nawet medycy z Rady Medycznej przy premierze biją na alarm, że ta szczyt tej czwartej fali dopiero przed nami. Przypadnie na okres mniej więcej świąt Bożego Narodzenia.
Tu jest też pewna różnica poglądów w tej kwestii. No, eksperci rzeczywiście różnie się w
komu
tej
wierzyć, mają Polacy w takim razie.
Niektórzy z tych ekspertów mówią o tym, że właśnie przeżywamy w tej chwili szczyt tej fali zachorowań. No, pojawianie się o tym, to o czym pan wspomniał, pojawienie się kolejnych mutacji, prawda, znacznie bardziej niebezpiecznych, czy takich, które mniej reagują na chociażby na szczepionki, które są dostępne w tej chwili na rynku, mogą te wszystkie zapewnienia wywrócić do góry nogami, czy te wszystkie ekspertyzy. No, musimy monitorować sytuację, ale wszystkim musimy się skupić na przekonaniu Polaków do tego, że trzeba jednak stosować środki bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy jesteśmy zaszczepieni, czy nie, no bo myślę, że wśród dużej części społeczeństwa powstało takie przekonanie, że jak jestem zaszczepiony, to jestem całkowicie bezpieczny i w związku z tym nie trzeba stosować już żadnych tych ograniczeń, o których mówimy, maseczek, dystansu, dezynfekcji, no w dalszym ciągu nawet jeśli jesteśmy...
Tylko panie wiemy, że rok temu tak nam mówiono, tak? Kiedy szczepionka dopiero wchodziła na rynki europejskie, że będzie szczepionka... Zniknie problem.
No to na pewno można dzisiaj już powiedzieć, było zbyt optymistyczne założenie, ale też trudno było przewidzieć, że powinno się pojawiać nowe mutacje, które, jak mówię, no, nie będą do końca podatne na szczepionkę.
To wrócę do pytania, co jeszcze dziś rząd może zrobić, żeby było lepiej? Albo przynajmniej, żeby nie było gorzej, bo niektórzy mówią, że może być jeszcze gorzej.
Znaczy przede wszystkim no, możemy zapewniać Polakom dostęp do opieki medycznej, to się udaje. Jesteśmy przygotowani przez to, że stworzyliśmy chociażby te szpitale tymczasowe, prawda? Cały system opieki zdrowotnej, czy wsparcia tej klasycznej opieki zdrowotnej, która funkcjonowała na co dzień. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby każdego tą opieką medyczną objąć. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby zaszczepić każdego, kto chce. Informujemy Polaków o skutkach i jak mówię, monitorujemy sytuację również pod kątem tego, o czym pan wspomniał. Czy no jednak nie będzie konieczne wprowadzenie chociażby na pewnych obszarach, tam gdzie rzeczywiście ta liczba zachorowań jest największa, jakichś dalej idących obostrzeń. Ale
no właśnie.
Żadnych decyzji w tej sprawie jeszcze na pewno nie podjęliśmy i na pewno nie będę o tym w tej chwili mówił, jakie są rozpatrywane warianty. To będzie zależało od tego, jak będzie się kształtowała ta krzywa zachorowań.
A no właśnie, panie premierze, przypomnę, Jacek Sasin jest naszym gościem, bo ja słuchając też w tym studiu był gościem ministra zdrowia, który mówi, że obostrzenia nie są konieczne, bo nic nie dają, a przypomnę, że rok temu o tej porze mówił, że obostrzenia są konieczne, bo właśnie bardzo dużo dają. Co zwykły szary człowiek ma na ten temat sądzić?
Panie doktorze, no ale też jakby my musimy się uczyć na pewnych doświadczeniach. To jest doświadczenie pandemii, jest doświadczeniem, które w cały świat zaskoczyło, bo przecież wydawało nam się, że takie wielkie epidemie to jest coś, co znamy tylko z lekcji historii, to są jakieś czasy średniowiecza albo nieco późniejsze. Natomiast, że w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie sobie z chorobami poradzić, okazało się, że byliśmy zbytnimi optymistami, jeśli chodzi o to właśnie. Cały świat uczy się i cały świat cały czas na bieżąco reaguje na to, jak do tej pandemii podchodzić i również tutaj pewne poglądy, czy pewne
obostrzenia nie działają, muszą również ewoluować. Jak to rozumieć?
No ale też powiedzmy jeszcze jedną rzecz. Pewnie nie jest tak, że zupełnie nie działają, prawda? No bo jakiś one efekt przynosiły również w poprzednim czasie. Ale jest też ten wymiar społeczny, wymiar gospodarczy, obostrzeń. Jest zawsze pytanie i położenie na szali, czy jesteśmy w stanie w dalszym ciągu na nowo zamykać gospodarkę, na nowo spowodować, że bardzo wiele ludzi w Polsce przecież będzie traciło swoje środki do życia.
Ja to rozumiem, zdrowie psychiczne młodzieży, która jest była pozbawiona szkoły i kontaktów.
Wiemy, jakie skutki również to przynosi, prawda, że izolacja wpływa bardzo źle na naszą psychikę, więc jest tutaj wiele czynników, które muszą być wzięte pod uwagę. To nie jest takie wszystko proste,
pełna zgoda, tylko ja sobie myślę, że jeśli ktoś nas teraz słucha i ma takie emocje troszkę większe niż tutaj u nas, to pomyśli sobie, Boże, to wyście eksperymentowali na żywym organizmie, tak? Ta gospodarka, która straciła tyle milionów miejsc pracy, czy w ogóle niektóre biznesy musiały się zamknąć i się pewnie nie otworzą z jednej strony, a z drugiej tyle zgonów.
No, z jednej strony to nie jest, panie doktorze, tak, że my żeśmy nie reagowali, czy żeśmy eksperymentowali, bo zareagowaliśmy rzeczywiście na epidemię w ten sposób, jak można było najlepiej zareagować. Nie we wszystkich przecież krajach taka reakcja była. Widzimy chociażby właśnie po wskaźnikach bezrobocia, czy po wskaźnikach recesji w różnych krajach europejskich, również w tych krajach, które no, powiedzmy są organizacyjnie wydawało się niezwykle sprawne. Nam się udało tego uniknąć. Udało nam się również
Poszliśmy błędną ścieżką, czy dobrą?
Nie,
panie
poszliśmy
premierze.
Bardzo dobrą ścieżką, poszliśmy najlepszą z możliwych. Dlaczego? Dlatego, że my mieliśmy rzeczywiście wybór. Ja uczestniczyłem w tych rozmowach i te dyskusje były bardzo poważne. Znaleźliśmy się, tak jak cały świat, w sytuacji zupełnie nieznanej, prawda, nikomu. Musieliśmy podjąć decyzję, jak reagować. Nie mieliśmy do końca pewności, że robimy przecież dobrze, że to rzeczywiście da efekt, ale dało efekt. Okazało się, że efekt jest bardzo dobry. Powtórzę to, co powiedziałem jeszcze w pierwszej części. No, problemem, ogromną tragedią polskich rodzin było bezrobocie. Po 89 roku to było coś, co było doświadczeniem nas wszystkich, można powiedzieć. No,
teraz można powiedzieć, że jest...
Udało nam się uniknąć tego, co jest dojmującym doświadczeniem bardzo wielu krajów europejskich. W Hiszpanii poziom bezrobocia dzisiaj to jest ponad 14%. W Grecji prawie 13%. W bardzo wielu krajach średnia europejska prawie 7%, 6,6%. W strefie euro 7,3%. W Polsce zaledwie 3,4. No to pokazuje, że poszliśmy rzeczywiście dobrą drogą. Jeśli dzisiaj rozmawiamy o inflacji, to proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby rzeczywiście ceny rosły, a Polacy nie mieli pracy, prawda? Więc jeśli dzisiaj my mówimy...
To prawda,
tak,
choć no, mamy jedną z najwyższych w Europie inflacji.
No mamy jedną z najwyższych, ale co z tego, że są kraje, które mają niższą inflację, kiedy ta niższa inflacja jest właśnie w krajach, gdzie jest tak bardzo tragiczny poziom bezrobocia. No ja bym się nie chciał zamienić dzisiaj z Hiszpanią, która powiedzmy inflację ma niższą, ale ma 14,5% bezrobocia.
Ale Czechy mają niższą inflację, Niemcy mają niższą niż my.
No dobrze, panie doktorze, ale też pytanie jest takie, jak reagują te kraje rzeczywiście na tą inflację, jakie są źródła tej inflacji, jak wygląda chociażby struktura energetyki w tych krajach. No, to jest wiele czynników, które, jak mówię, są przede wszystkim od nas niezależne, bo my robimy, co możemy nie tylko ze strony rządu, ale również Narodowego Banku Polskiego, przecież, który reagował w tej sprawie. No tylko...
To temat na zupełnie inną rozmowę, no, myślę.
Pewnie tak i pewnie nie ze mną.
A patrzę na zegarek i skoro sam pan powiedział...
Chcę jakby przekonać do tego, że my rzeczywiście w tej chwili stajemy na wysokości zadania, natomiast też musimy to bardzo wyraźnie powiedzieć. To są często źródła tej inflacji, źródła naszej sytuacji, często są po prostu poza Polską. No i my możemy jakby łagodzić skutki, a nie właśnie walczyć z tymi
przyczynami. Panie premierze, powiedział sam pan o energetyce, ja spytam, co dalej z turowym? Mamy w Czechach trochę inną sytuację, miało być już wszystko sfinalizowane.
No tak, ale nie mamy do końca nowej sytuacji, bo nie mamy jeszcze nowego rządu. Wczoraj też miałem okazję z panią minister Moskwą na ten temat rozmawiać, bo jesteśmy w stałym kontakcie. To minister klimatu, właśnie pani minister Moskwa prowadzi rozmowy ze stroną czeską w sprawie Turowa. Informowała mnie, że...
Czyli nie czekamy na nowy rząd, rozmawiamy ze stroną.
Rozmawiamy, tylko że ta rozmowa jest mocno utrudniona dzisiaj. Minister środowiska Republiki Czeskiej, który jest partnerem w tych rozmowach, jest odchodzącym ministrem. Te rozmowy w związku z tym są dosyć mało efektywne, o tak powiem, no bo trudno też oczekiwać, że będzie inaczej. Czekamy na powstanie nowego rządu. Mam nadzieję, że to będzie taki asumpt do tego, żeby rzeczywiście te rozmowy sfinalizować. Natomiast no powiem jeszcze raz, no, cała ta sprawa jest sprawą, która niepokoi nas jako Polskę, bo pokazuje, że bardzo trudno dzisiaj o racjonalne decyzje, czy na oczekiwanie racjonalnych zachowań w relacjach z naszymi partnerami w Unii Europejskiej. Decyzje, które zapadły w TSUE w tej sprawie, wydawane jednoosobowo przez jedno sędzie.
Tak, teraz trzeba ten problem rozwiązać.
Niezwykle drastyczne, nie biorące pod uwagę ani aspektu społecznego tej sprawy, ani nie biorące pod uwagę aspektu bezpieczeństwa energetycznego. Przecież to by oznaczało pozbawienie znacznej części Polski dostępu do energii elektrycznej. To są oczekiwania, które nie mogą być przez Polskę wypełnione. Czy nawet jeśli byśmy chcieli tutaj pójść za tymi decyzjami europejskimi, to po prostu nie możemy tego zrobić w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i Polaków.
Wiemy, że polityka to jest też taki rodzaj negocjacji, tak? Coś trzeba czasem ustąpić, żeby coś zyskać. Może jest taki moment, kiedy my możemy powiedzieć Europie, bronimy wschodnich granic Unii i NATO, mówię o tym wszystkim, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy, w zamian za to, że TSUE nam tutaj odpuści ten spór, w zamian za to, że odblokuje Krajowy Plan Odbudowy, no inaczej spojrzę na to, co się dzieje w Polsce. Robimy tak, czy nie?
Oczywiście, że rozmawiamy z... Przecież chociażby pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim tygodniu odbył, można powiedzieć, takie tournée po Europie w 11 krajów w 6 dni. To nie tylko te kraje naszego regionu, które, no, powiedzmy, zrozumienie dla tych naszych działań jest z natury większe. Kraje bałtyckie, Grupa Wyszehradzka, czy Chorwacja, Słowenia, ale również właśnie te najważniejsze kraje w Unii Europejskiej, Francja, Niemcy, ale również Wielka Brytania, no bo jako również ważny członek NATO, prawda, no bo mówimy tu o pewnym kryzysie również militarnym, który nam
panie premierze, spytam wprost, padła rozmowy... taka propozycja z naszej strony, ze strony władz w Warszawie do władz w Londynie, Berlinie i Paryżu?
No proszę jakby nie wymagać ode mnie, że będę zdradzał kulisy tutaj w rozmów, które prowadził pan premier Morawiecki w stolicach europejskich. Na pewno przekonujemy do większego zrozumienia wobec tego, co się w Polsce dzieje. Od długiego czasu mówimy, że wiele z tych zarzutów, które są kierowane w stosunku do nas, to są zarzutami zupełnie wystanymi z palca, nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością, że jest to pewne zderzenie wizji, prawda, europejskich, no bo jeśli dzisiaj mamy formujący się nowy rząd w Berlinie, który mówi o tym, że należy dążyć do Federacji Europejskiej, prawda, do stworzenia jednego państwa europejskiego, to my mówimy, że my nie jesteśmy gotowi uczestniczyć w takim projekcie, ale że też on jest niezgodny z traktatami,
czyli takie negocjacje trwają, ale trudno mówić na razie o szczegółach.
No, o szczegółach oczywiście, że nie możemy mówić, natomiast rzeczywiście trzeba wykorzystać tą sytuację i tu się całkowicie z panem...
Pan powiedział o nowym rządzie niemieckim, on też planuje zaostrzenie bardzo mocne reguł tych energetycznych do 2030 roku. Chcą zejść kompletnie z węgla. To jest realne, panie premierze? I czy to będzie implikowało też i u nas zmiany?
Ja myślę, że te założenia, które rząd niemiecki przyjął, no nie chcę ich oceniać, ale w moim przekonaniu one są całkowicie nierealne, bo one oznaczają odejście właściwie od wszystkich tradycyjnych źródeł energii, nie tylko od węgla, również od gazu i również od atomu. Więc no, szczerze mówiąc, nie bardzo sobie wyobrażam, jak w tej perspektywie, która została tam zarysowana, miało być te źródła energii zastąpione. Oczywiście trzeba walczyć o klimat, trzeba walczyć o naszą planetę, o środowisko, ale z drugiej strony trzeba mieć na uwadze bezpieczeństwo energetyczne. No, Europa nie może pozbawić się możliwości produkcji energii elektrycznej.
A co, panie premierze, z naszym górnictwem, z naszymi górnikami, jak ta sprawa dalej się ma?
Jesteśmy w tej chwili w trakcie notyfikacji tej umowy społecznej, która została zawarta z stroną społeczną. 2 grudnia jest kolejne spotkanie w Brukseli w tej sprawie. Trwały bardzo intensywne w ostatnich miesiącach rozmowy z Komisją Europejską na tym poziomie technicznym. W tej chwili praktycznie już nie ma kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Wszystkie sprawy zostały wyjaśnione, wszystkie pytania z strony europejskiej zostały opatrzone naszymi odpowiedziami. Jestem przekonany, że zbliżamy się do finału, jeśli chodzi o tą zgodę europejską na pomoc publiczną. Bo chodzi
finału?
O to,
kiedy on może nastąpić?
Jak mówię, 2 grudnia to jest ta rozmowa, która da nam odpowiedź, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że to już jakby mamy załatwione w Brukseli. Ważne jest to, żebyśmy mieli dzisiaj taką ścieżkę finansową. Ona jest zapisana w tym porozumieniu, ale wymaga rzeczywiście zgody Komisji Europejskiej na wsparcie produkcji węgla na tak długi okres, jak to będzie niezbędne do tego, żeby utrzymać naszą niezależność energetyczną. Zapisaliśmy w tym porozumieniu rok 2049 jako graniczny na, tak powiem, odejście od energetyki węglowej w Polsce. To jest perspektywa czasu, która daje nam szansę na to, a właściwie pewność na to, że będziemy w stanie zastąpić węgiel innymi, czystszymi źródłami energii.
Panie premierze, zacząłem od sondażu dotyczącego drożyzny i tego, że Polacy się boją. Skończę na sondażach partyjnych. One dla PiS-u w ostatnich dniach, tygodniach są niekorzystne. Czy to daje jakąś furtkę do wcześniejszych wiosennych wyborów?
Nie, mamy większość parlamentarną, stabilną większość, to głosowania w Sejmie to potwierdzają. Mamy program rządzenia w postaci Polskiego Ładu, którego kolejne elementy są przyjmowane i realizowane.
Jeśli drożyzna będzie się utrzymywać, sondaże zaczną jeszcze bardziej dołować i wtedy być może będzie jednym rozwiązaniem właśnie wcześniejsze wybory, żeby nie stracić jeszcze więcej.
My nie jesteśmy ugrupowaniem, które ucieka od problemów. Prawda? My chcemy się z tymi problemami zmierzać i chcemy je rozwiązywać. A nie jest dobrą drogą ucieczka od problemu, prawda? W postaci wcześniejszych wyborów. Ja nie podzielam poglądu, że sondaże są dla Prawa i Sprawiedliwości jakoś mało korzystne. My rządzimy już 6 lat w Polsce w bardzo trudnej sytuacji, pandemii koronawirusa, wywołanym tą pandemią kryzysie gospodarczym właśnie, inflacji, zaburzeniom na rynkach energetycznych. To są niezwykle trudne problemy, których Europa i świat nie przeżywały właściwie nigdy w takiej skali, bo chociażby skala podwyżek cen surowców energetycznych jest absolutnie nieznana w historii. No, wielkie kryzysy lat 70. To była podwyżka na poziomie 200, powiedzmy,
całe pokolenie, które w ogóle czegoś takiego w swoim życiu nigdy nie przeżyło, bo my pamiętamy jeszcze stare, dawne czasy.
Więc oczywiście jest trudno, ale Prawo i Sprawiedliwość i rząd nasz bardzo dobrze sobie w tym radzi. Radzi sobie w takim zakresie, jakim to jest rzeczywiście możliwe. Trudno sobie wyobrazić już jeszcze inne
reakcje.
Ale
może pan tu w tym studiu potwierdzi, że wiosennych wyborów nie ma, nie będzie, że nikt nie rozmawia i ich nie planuje?
No, to, że ja nie jestem prorokiem, więc nie będę wybiegał na pewno w daleką
przyszłość.
No, ale
jest pan wicepremierem, więc pytam, czy są takie dyskusje w ogóle toczone?
Nie ma dzisiaj żadnych przesłanek i żadnych dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości o konieczności przyspieszonych wyborów. Zakładamy, że te wybory odbędą się za 2 lata w konstytucyjnym terminie. Tak planujemy nasze rządy, planujemy nasze programy i nasze działania do tych wyborów, ale będziemy też przygotowani do tego, że jeśli wyborcy zdecydują, że w tych wyborach, które przed nami, że Prawo i Sprawiedliwość ma kontynuować misję rządzenia, również do tego, żeby kontynuować tę misję.
30 sekund nam zostało. Spytam na koniec, są kolejne maile ujawnione w mediach. Czy ten mail, który miał pan dostać od premiera, tak? Dostał pan czy nie?
Ten dotyczący spotkania z ambasadorem, jest tak, to jest mail prawdziwy.
A takie spotkanie było, czy nie w końcu?
Tak, odbyło się takie spotkanie.
A co powiedział?
To może zostaje. To była ciekawa dyskusja z udziałem moim, pana ministra Marka Suskiego i właśnie pana ambasadora Niemiec, już byłego dzisiaj ambasadora, bo już dzisiaj jest inny ambasador. Tak powiem, no pozostaliśmy przy swoich zdaniach, może tak powiem, w tej
Jacek
sprawie.
Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych, był naszym gościem. Dziękuję, panie
ministrze.
Dobrego i zdrowego dnia i dla pana, i dla wszystkich naszych drogich słuchaczy.
Wszystkiego dobrego dla państwa.